Proszę Państwa, dzisiaj porządek pracy naszej komisji to jest punkt pierwszy, zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Punkt drugi, analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. I ostatni punkt, sprawy bieżące. Przechodzimy do punktu pierwszego, zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy dwa projekty uchwał przygotowane do pracy dla naszej komisji. Jest to projekt numer 84 w sprawie zmian w budżecie miasta. Bardzo proszę panią skarbnik o wprowadzenie do tego tematu.
Projekt w sprawie zmian w budżecie. Są to następujące zmiany. Jeżeli w zakresie dochodów zwiększamy kwotę dochodów o 441 990,36. Dochody bieżące wszystkie i na kwotę tą składają się. Kwota 115 741,64 grosze. Są to dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania Rozwiń Skrzydła. To zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 1. Następna kwota 138 208,87 groszy. Są to też dochody związane z dotacją, też z Europejskiego Funduszu Społecznego i na realizację zadania Stymulacja Zmysłów Szansą dla Lepszego Rozwoju Dziecka. To z kolei realizuje szkoła nr 3. I następne również 155 579,68 groszy. Są to też dochody na realizację programu. Ten program realizowany jest przez gimnazjum nr 3. Jest to baza produkcji mistrzów. Są to właśnie zadania, które szkoły udało im się napisać wnioski, pozyskać dochody. No, bardzo pozytywne.
Może było zupełnie, że to my wprowadzamy te kwoty, które są na ten rok przewidziane, ale program obejmuje 3 lata i łącznie jest to kwota ponad 1 000 000 złotych środków, które pozyskały te 3 placówki przy wsparciu naszego Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej. No i oczywiście będą realizowane wielkie zadania i najbardziej zadowalające również to, że około połowę tych środków będą przeznaczone na doposażenie placówek, pracowni, szkół, także no, ze wszech miar no, jestem dumny z naszych placówek oświatowych, że potrafiły takie zdobyć środki, bo zgłosiły się 3 szkoły i wszystkie 3 uzyskały dofinansowanie, a tych wniosków było bodajże 270 coś, a 78 szkół dostało te dofinansowanie, więc można być wszyscy bardzo zadowoleni z tego faktu.
Tak, i tak jak mówił pan burmistrz, to zadanie jest wieloletnie i zostały te zadania wpisane do wieloletniej prognozy finansowej już z podziałem właśnie na te lata. Czyli to są zmiany w zakresie dochodów. Jeszcze nie skończyłam. Czyli to są te zmiany dotyczące dotacji, czyli zadań realizowanych przez placówki oświatowe. Do kwoty dodatkowych dochodów też wpisujemy darowiznę dla Szkoły Podstawowej nr 1 1200 i Gimnazjum 3 220,56 zł. To są dodatkowe środki, które zawsze wprowadzamy do budżetu, żeby szkoły mogły te właśnie otrzymane środki zrealizować później po stronie wydatków. Czyli w sumie 1422,56 groszy. I ostatnia kwota, jest to kwota 31 037,61 groszy. Jest to kwota związana, no niestety tutaj akurat z karami umownymi z tytułu odstąpienia firmy od utrzymania zieleni miejskiej, ekokwiat, no, z którą mamy kłopoty, odszkodowania. Teraz musimy ogłaszać następne przetargi te w zakresie zieleni. Także, no, ale te odszkodowania oni wpłacili, stąd żeby można było przeznaczyć te środki, wprowadzamy je do budżetu. Czyli to jest w zakresie dochodów zmiany, natomiast jeżeli w zakresie wydatków, zwiększamy wydatki bieżące i majątkowe w sumie o kwotę 1 361 990,36 zł. I w podziale na wydatki bieżące jest to 581 990,36 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększenie jest 780 000. I tak po kolei. Jeżeli chodzi o wydatki na kwotę to 1 300 000, składają się 60 000, jest to kwota, którą przeznaczamy na projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej. Jest to przeniesienie między działami tej kwoty, jest to z zadania Paser Odkryty. Następne zwiększenie 110 000, wydatki majątkowe, jest to z przeznaczeniem na realizację zadania, początek realizacji zadania, remont i adaptacja budynku cechowni na Centrum Kultury. I ta kwota jest pokryciem tej kwoty, są wolne środki. Następnie kwota wydatki majątkowe 550 000, jest to z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego, naszej spółki CTPS-u. To też jako źródło pokrycia są wolne środki. Następne trzy kwoty, czyli 115 741,64 zł, 138 208,87 zł i 155 579,68 zł. Są to wprowadzone te dotacje po stronie, tam wprowadzamy po stronie dochodów, a tutaj po stronie wydatków, żeby można było realizować to zadanie. Następna kwota, zwiększenie wydatków majątkowych 60 000, jest to z przeznaczeniem też na, dla NZGK i M na place zabaw, na małą architekturę. Kwota 31 037,61 po stronie wydatków wiąże się właśnie z tą dodatkową kwotą dochodów, o której mówiłam, z tytułu odszkodowania za tą zieleń. I ostatnia kwota, jeżeli chodzi o zwiększenia, 140 000, jest to z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania galerii. Jest to kwota przeniesienie, przenosimy z wydatków, które były zapisane w ZBK, które zajmowały się galerią, do w tej chwili do muzeum, bo administracyjnie galeria będzie pod muzeum.
Proszę Państwa, postanowiliśmy po doświadczeniach tego minionego roku, że ta dwuwładza, która jest przy zarządzaniu galerią, no, nie sprzyja dobrej organizacji i uznaliśmy, że lepiej będzie, jak będzie całość pod jednym nadzorem. No i zdecydowaliśmy jeszcze z innych względów, powodu reorganizacji, która jest szykowana między ZBK i CTPS-em, że tym zarządzającym galerią będzie muzeum i stąd te środki, które były na zabezpieczenie działalności galerii w ZBK, przenosimy do muzeum. No i oczywiście już zarządzeniem burmistrza przekazujemy zarządzanie całą tą placówką do muzeum i też uspokoję, gdyby jakieś pytania były, ponieważ w projekcie na środki unijne był zapisany inny, tak powiem, administrujący, ale dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli to jest tylko jednostka miejska, to jakakolwiek dowolna jednostka może kierować tą placówką, więc tutaj żadnych przeszkód nie ma. No i od 1 sierpnia zarządzać elektrownią będzie Muzeum Sadu.
Teraz kontynuując, jeżeli chodzi o zmniejszenia wydatków bieżących majątkowych, to też są wynikające z przeniesień już wcześniej omawiane, czyli te środki dotyczące galerii elektrownia 140 i 60 000 jako place zabaw i mała architektura. Zwiększamy plan wolnych środków 720 tysięcy, czyli to jest to są środki, które były omawiane 550 na wkłady do spółki, 110 cechownia i 60 tysięcy pracy zabaw. I to są...
Może jeszcze tylko uzupełnię tą informację odnośnie cechowni. Te 110 tysięcy to są środki, które musimy wydać na ocenę techniczną tego budynku. Przymierzamy się i będziemy wprowadzali to do WPF-u, to zadanie, bo jest szansa na to, abyśmy pozyskali środki na remont całej cechowni. Ale żeby ten remont wykonać, żeby o te środki móc się ubiegać, najpierw musimy zrobić ocenę techniczną, w przyszłym roku projekt, no i oczywiście ten projekt musimy złożyć. Mamy szansę na 5 milionów euro na remont tego obiektu. Jest to jedyna szansa chyba w historii, kiedy moglibyśmy sami wydźwignąć remont tego ogromnego przecież obiektu. No i z tej szansy chcielibyśmy skorzystać. No i podstawą jest najpierw ocena techniczna tego budynku i na to no, poszukaliśmy środków, żeby to zadanie móc w ogóle spróbować zrealizować.
Także to są wszystkie zmiany, panie przewodniczący, o które prosimy o dokonanie tych zmian. Dziękuję.
Bardzo proszę, kto z państwa ma głos do pana burmistrza lub do pani skarbnik. Proszę pan pisarek, zgłosi się, bardzo proszę.
Proszę o przybliżenie tych 550 tysięcy złotych.
Proszę włączyć się, bo tu w Pogłoskach mamy mikrofon.
Proszę o przybliżenie tej kwoty 550 tysięcy.
Włączyć jeszcze, przepraszam.
Proszę o przybliżenie tej kwoty 550 tysięcy złotych do CPTS.
Proszę. O co chodzi? To wyższa pozycja jest i wymaga jakiegoś wyjaśnienia. My przede wszystkim, proszę państwa, musimy aportem tą kwotę 550 tysięcy złotych. Obecnie nasza spółka balansuje na granicy dochodów 0, 20 tysięcy plus, czyli można powiedzieć, że nie ma żadnej rezerwy finansowej na prowadzenie jakiejkolwiek działalności, którą mogliby rozpocząć budowlane. I ponieważ postawiliśmy zadanie przed naszą spółką, że ma zacząć budować, no więc musimy dać im jakiś kapitał, który pozwoli im no, mieć jakiś wkład własny pod ewentualne kredyty, które na to trzeba zaciągnąć. No i oczywiście przygotować projekty. Mamy na uwadze takie dwa budynki, które chcielibyśmy, żeby CTBS wykonał. To jest budynek naprzeciw kościoła, Tomska 20, który straszy i czeka od wielu lat na to, żeby coś im zrobić. No wstydliwie na razie go zasłaniamy, ale wydaje mi się, że to nie tędy droga i trzeba ten budynek wyremontować. I jedno z pierwszych zadań to właśnie remont tego, albo można powiedzieć wybudowanie go niemal od początku tego budynku. I ta kwota 500 tysięcy ma właśnie stanowić kwotę wkładu własnego do wykonania tego zadania. Tam wybudujemy mieszkanie, jak również na parterze tego obiektu będzie obiekt do wykorzystania być może komercyjnego, a może tam przeniesiemy siedzibę spółki. Jeszcze ten do rozwiązania mamy ten drobny dylemat, ale wiadomo, że wybudowanie tego obiektu będzie gdzieś kosztowało około 1,5 miliona złotych. No oczywiście banki są bardzo chętne, żeby współfinansować to zadanie, ale trzeba mieć wkład własny i te pieniądze są tym wkładem własnym, który my chcemy zabezpieczyć, mając nadzieję, że tą kwotę odzyskamy, ponieważ mieszkania, które tam powstaną, będą przeznaczone do sprzedaży i chcielibyśmy tą kwotę odzyskać. Jeżeli gmina będzie uważała, że bez tych pieniędzy się nie obejdzie, to oczywiście w ramach dywidendy możemy te 500 tysięcy odzyskać, albo będzie to taki, no, że tak powiem, obrotowy fundusz, który spowoduje, że kolejne inwestycje mógłby CTBS zrealizować, a mam w planie budowę jeszcze jednego budynku na Bytomskiej 68 bodajże, to jest plac naszego miasta, który kiedyś przejmowaliśmy od kopalni po to, żeby powstała tam również kamienica, być może tam wybudujemy następny budynek. Natomiast 50 tysięcy dodatkowe, jeszcze 50 tysięcy jest przeznaczone na projekt odbudowy czy remontu budynku na Kościuszki. Tam jest te białe domy, jeden z tych domów jest nasz, on się spalił i kopalnia przekazała go miastu. No i w tej chwili są zamurowane okna tym budynku się nic nie dzieje i ten budynek chcemy również wyremontować i te 50 tysięcy to jest na projekt modernizacji tego budynku. No i ten budynek również chcielibyśmy wyremontować. Jeden, jak Państwo, być może niektórzy Państwo wiedzą, jeden budynek już kilka lat temu został wybudowany, który podobnie był zdewastowany i przekazany miastu. Miasto go odbudowało i w tej chwili funkcjonuje tam normalnie w ramach CTBS-u. I ten kolejny budynek w tym zabytkowej części naszego miasta chcielibyśmy odbudować. No i to, te środki są na ten cel.
Proszę Pani Irena Owczarz i później Pan Stanisław.
Czy w ubiegłym roku była mowa, że tak powiedz, po prostu zainwestuje w coś w tym 20, były takie prowadzone rozmowy?
Tak, tak, były prowadzone rozmowy. Oczywiście ocena sytuacji jest różna, z różnych powodów nie będę ich wymieniał. Powiat powiedział, że się spóźniliśmy z naszymi decyzjami przekazania tego budynku i w związku z tym go nie biorą. Ja wiem ze swoich źródeł, że było to zbyt duże zadanie na powiat, który ma pozyskać na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego środków unijnych około bodajże 700 tysięcy złotych. Musiałby dołożyć jeszcze drugie, tyle nie było ich na to stać. I podpisaliśmy umowę dotyczącą innego budynku na Katolickiej 4. To jest ten budynek taki tam, gdzie jest pomnik po tej żydowskim, no, świątyni żydowskiej, tam obok, na Katolickiej 4.
Tam gdzie
zegarnik. Tam podpisaliśmy umowę dotyczącą tamtego budynku i powiat będzie remontował tamten budynek. Także nie jest to tak, że nic nie wyremontuje, wyremontują inny budynek. My przekazaliśmy ten, Państwo już podjęli decyzję, dzierżawę bodajże na 25 lat. Po tym czasie, czy użyczenie, po tym czasie mają nam go zwrócić. No a tymczasem wyremontują za środki unijne i tam będzie to budynek na tak zwane mieszkania chronione, czy powierzchni chronionej, gdzie będą dla osób niepełnosprawnych, będą tam mogli mieszkać, jakie zajęcia będą mieli, terapię, także ten budynek będzie też taką wizytówką naszego rynku, natomiast ten w związku z tym musimy zrobić sam. A też jeszcze powiem, że tak dosłownie rzutem na taśmę jeszcze szukaliśmy kupca chętnego i była osoba, która była wstępnie zainteresowana z niewielkim zyskiem, bo ten budynek jest wyceniony na 154 tysiące złotych. Aktualnie kupiliśmy go za 100 tysięcy złotych, ale te 50 tysięcy już ponieśliśmy tyle kosztów do początku utrzymania. No i ta osoba, wyceniliśmy to na około 200 tysięcy złotych, ale po takim no, gruntowniejszym analizie wewnątrz, były tam ekipy budowlane tego przedsiębiorcy, no ale zrezygnował. Także, no a wiem, że od wielu lat się szuka jakiegoś inwestora prywatnego, no i raczej małe szanse, żeby ktoś się na to zdecydował. No a ponieważ jest to w takiej strefie miasta, że no wstyd nam wszystkim, że to tam funkcjonuje taki budynek, więc wydaje mi się, że nie ma na to czekać i trzeba to zrobić swoimi siłami i spróbować tak go wybudować, żeby odzyskać wszystkie środki, które tam włożyliśmy i tak spróbujemy.
Proszę, pan Stanisław Pisarek.
Jeżeli prywatnemu przedsiębiorcy się coś nie opłaca, to pamiętajcie, że również nie będzie się opłacało miasta. To jest dość dobry papierek lakmusowy, panie burmistrzu.
To co wtedy?
Sprzedaż taniej niż za 200 tysięcy. Ale to jest...
No, ale za darmo nawet nie chciał, tylko nie trzeba w środku, nawet za darmo nie chciał.
Nie chciał za darmo? To może rozebrać. I sprzedać plac.
I co dalej?
I sprzedać plac z pewnymi warunkami. Boję się, że to będzie zawsze pakowanie pieniędzy w bardzo wątpię, żeby udało się odzyskać. Ale pytanie dotyczące tej cyfrowni, o której Pan powiedział. Przewidywany remont 5 milionów euro jest szansa na pozyskanie tych środków, tak? A co dalej z tym budynkiem? Załóżmy, że dostaniemy te środki, że będziemy mieć, że wyremontujemy, co dalej?
Jedyny warunek jest, że będzie to ośrodek kultury, czyli musi to być jakiś centrum kultury, które będziemy, mam nadzieję, za te 5 lat być nas stać, żeby tam powiedzmy była jakaś wielka sala koncertowa ładna i obiekty służące naszemu miastu. Ja wiem, że wolałbym, żeby też sprzedać, ale tam też nie ma chętnego kupca.
Ja nie wiem, czy ja bym wolał sprzedać, natomiast ja zastanawiam się nad późniejszymi kosztami utrzymania, bo to, że dostaniemy pieniądze na remont, to pięknie, bo wyremontujemy budynek, ale potem miasto będzie zobowiązane utrzymywać go i mieć go na cele kulturalne, tak jak pan powiedział. Czy szacował pan koszty potem utrzymania tego budynku? Liczba mieszkańców przeraźnie się zmniejsza. Obiektów kultury mamy już sporo. Mamy Muzeum Saturn, mamy elektrownię, niebawem będzie trafik, prawda, bo zaczęły się remonty. Po co nam kolejny obiekt kultury?
Jesteśmy najskromniejszym miastem, jeżeli chodzi o obiekty kulturalne. Ja nie wiem, czy nawet na wsi, czy na Śląsku, czy w Polsce. Wie pan, w Psarach, które ma, nie wiem, tam 10 wsi, w każdej wsi jest dom kultury i w każdej się coś dzieje. W każdej wsi jest stadion, w każdej wsi jest strażnica ochotniczej straży pożarnej i ludzie mają co robić, a my mamy Muzeum Sakro, to jest miniaturka muzeum, bo to można powiedzieć pierwsze sale wystawowe i to w zasadzie utrzymanie budynku i nie mamy poza tym nic i Odeon, który jest spółdzielczy, ani nasz. Wstyd po prostu, wie pan, że my jesteśmy miastem, które nie posiada ośrodków kultury, także ja absolutnie z pana zdaniem się nie zgadzam. Uważam, że ten obiekt, gdyby powstał, to on wypełni to, czego oczekują mieszkańcy. Mieszkańcy, pan mnie również bombarduje, że nie mamy kina, bo go sprzedałem. Kłamliwie pan to przekazuje w świat. Natomiast to kino, gdybyśmy mieli, to musielibyśmy wydać na nie około 20 milionów złotych, czyli kwota podobna, żeby je wyremontować i zrewitalizować. Więc to jest ta sama kwota, podobna kwota niż tamta. No ale kino nie jest nasze i nie możemy tam pieniędzy ściągać na to kino, więc nie ma co już o tym dyskutować. Natomiast no, to kino by kosztowało też 20 milionów. To kino można, a tego nie. Nie, bo tak, według tego z pana to kino powinniśmy wyremontować.
Można? No. Po pierwsze, nic to minie, bo nikt tam nie napisał, że pan sprzedał obiekt, tylko że podpisał pan akt.
Znam,
to jest różnica. Natomiast ja uważam, panie burmistrzu i szanowni państwo radni, że to jest właśnie nasza siła, że nie musimy wydawać ciężkich pieniędzy na to, żeby utrzymywać własne duże ośrodki kultury, ponieważ jesteśmy miastem, które nie jest odizolowane od innych. Mieszkaniec Pragi w Warszawie ma dalej do teatru niż mieszkaniec przeprowadzi do Teatru Wyspiańskiego w Katowicach, niż do Teatru w Sosnowcu, niż do Opery w Bytomiu. To jest nasza siła, że jesteśmy miastem nieodizolowanym. Stary są jeszcze troszkę dalej, panie burmistrzu, na przykład Siewierz też jest dalej. My mamy olbrzymią zaletę w postaci położenia naszego miasta, które troszeczkę cynicznie, troszeczkę egoistycznie możemy wykorzystywać fakt, że sąsiednie miasta, dużo większe od nas, Sosnowiec, Będzin, Siemianowice, Katowice, Bytom, muszą utrzymywać swoje duże ośrodki kultury.
Krytykuje to, że kino nie jest nasze.
Moment, kiedy? Czy dzisiaj ani słowa na ten temat
nie wyjdzie? Nie, no ale to jest ten temat.
Nie, ale szanowni państwo, wróćmy do tematu głównego. Tematem głównym jest projekt remontu cechowego. Ja powtarzam, mamy w tej chwili Muzeum Saturn, trwają prace przy trafiku już, tak? Trwają? W trafiku jest przewidywana sala widowiskowa? Jest przewidywana. Mamy elektrownię. Po prostu ryzykujemy, że staniemy się za 5-10 lat miastem, to będzie olbrzymie pieniądze ułożyło na utrzymanie czterech dużych obiektów. Nie wiem, czy to ma sens. Oczywistą rzeczą jest, że remont cechowni, zwłaszcza z pieniędzy unijnych, ma sens, to jest jasne. No, natomiast pytanie później o konsekwencje tego. Warte zastanowienia. Ja nie mam zdania jeszcze tych negatywnego czy pozytywnego w sposób jednoznaczny. Natomiast mówię, że warte zastanowienia i warte zrobienia kalkulacji. Bo utrzymanie ośrodka kultury, tak dużego, jakim będzie cechownia, no to jest kilkanaście etatów, które znowu będziemy z budżetu miasta musieli utrzymywać. To w trafiku również nam się zwiększy.
Pan nie jest mieszkańcem, tylko pan jest radnym, który musi mieć jakieś kontrwnioski. Więc proszę bardzo, jaki kontrwniosek pan ma? Bo to jest jedyna szansa, żebyśmy ten obiekt mogli wyremontować. W innym przypadku to ta ruina się za chwilę przewróci i jeszcze komuś tam zagrozi. Więc jeżeli pan ma inną propozycję, to bardzo chętnie wysłucham i być może ją zrealizuję. Także bardzo proszę o jakieś kontrpropozycje, bo wtedy to ma sens taka dyskusja. Bo wie pan tak krytykować, a nie dać innej propozycji, to jest bardzo proste. No, tak ja słucham, jaka kontrpropozycja jest.
Ja nie krytykuję, tylko po prostu poddaję wątpliwość, albo proszę o to, żeby przeprowadzić dokładną kalkulację nie tylko remontu, ale późniejszego utrzymania obiektu. bez tego wydaje mi się nierozsądne jest wchodzenie w ten temat.
Ale to
najpierw trzeba przeanalizować.
Co z tym rynkiem zrobić?
W zależności od tego, jaka będzie analiza ekonomiczna tego w ciągu perspektywy 15, 20, 25 lat, w zależności od tego trzeba podjąć decyzję. Być może rzeczywiście ta decyzja jest właściwa, natomiast brak mi tej analizy na przestrzeni 15-20 lat. W kontekście tego, że Czeladź regularnie, miesiąc, rok do rok traci 500 mieszkańców. Być może uda nam się zatrzymać ten proces, być może uda nam się, on od kilku ładnych lat już trwa i jest regularny. Bardzo długo spada. Rok do rok 500 osób mniej w mieście. I w tym kontekście pytanie, co będzie za 20 lat. Za 20 lat może mieć w razie 20 tysięcy mieszkańców. Tak może się wydarzyć.
Może.
Powtarzam raz jeszcze, i to jest wniosek, po to, żeby najpierw przeprowadzić rozsądną analizę ekonomiczną, a dopiero potem podejmować tego typu decyzje. Oczywiście trzeba to zrobić szybko, bo prawdopodobnie te historie dotyczące dotacji unijnych, narodów i tak dalej mogą mieć ograniczone terminy. Ale najpierw analiza. Najpierw analiza kosztów, które spadną na naszych następców, spadną na ludzi, którzy będą żyli, mieszkali w Czeladzi za 10, 20, 30 lat.
O głos prosił pan Marek Kocon i później pani Irena Owczarz.
Ja się bardzo cieszę, że taka decyzja, że pan burmistrz zaproponował tę kwotę wsparcia dla Czeladzkiego CTBS-u. Może znam sytuację trochę lepiej niż koleżanki radne i koledzy radni. I jeszcze raz podkreślam, bardzo z tego się cieszę, przynajmniej to będzie wizytówka, że ten Czeladzki CTBS nie tylko zarządza jakimiś kilkoma blokami i ociepli 2-3 bloki w roku, tylko to będzie naprawdę wizytówka tego, że on coś zbudował, a szczególnie to ma znaczenie, że właśnie w takim miejscu, jakim naprzeciwko kościoła. Ja się bardzo z tego cieszę, że pan nie strzelał, panie burmistrzu, tego, bo ja wiedząc o tym, to byłem zdecydowanie przeciw.
Dodam tylko jeszcze, że przygotowujemy się, żeby już rozszerzyć ten temat, bo ja też podzielam opinię pana radnego. Przymierzamy się również do przekazania w niedalekiej przyszłości budynku szkoły na 21 listopada i również CTP będzie realizował budowę tam mieszkań. Mamy już wstępny projekt, który przewiduje, że powstałoby tam około 50 mieszkań w świetnej lokalizacji, także to też kolejny obiekt, który CTPS będzie bezpośrednio albo pośrednio realizował jego modernizację i pozyskanie tam mieszkań.
Proszę pani Irena Owczarz i później pan Marek
Kocon. Ja pozwolę sobie mieć troszkę inne zdanie od kolegi i radnego na temat Domu Kultury, ponieważ ja od lat właśnie oczekuję od miasta prawdziwego zdarzenia Domu Kultury, bo muzeum spełnia inne zadania, elektrownia spełnia inne zadania, a nam jest potrzebny z prawdziwego zdarzenia żyjący, funkcjonujący, tętniący życie Domu Kultury. Bo nie mamy takiego miejsca, gdzie dzieci, młodzież mogłaby się spotkać i rozwijać swoje pasje, swoje uzdolnienia w czasie wolnym po szkole. I no niestety, bardzo trudno jest wielu rodzicom, pewno, że jest Dom Kultury w rodzinie, jest w Sosnowcu, ale pomimo te Domy Kultury głównie dla swoich dzieci. I ja się cieszę, a jeżeli jeszcze należała się okazja, że mamy szansę wyremontować to za unijne pieniądze, to po prostu ja bym się nie przyjmowała tym, co będzie za 5 lat, bo za 5 lat może nas być więcej w mieście i za 5 lat miasto może funkcjonować zupełnie inaczej, a taki Dom Kultury na pewno i ten mieszkańcom za 5, za 10 lat się na pewno przyda, bo nikt nie będzie zamykał. I uważam, że to jest właśnie bardzo dobre usunięcie. Nie możemy wszystkiego przeliczać. Wiadomo, że Dom Kultury kosztuje.
Ja bym jeszcze chciałam,
bo przymierzaliśmy się do remontu Domu Kultury na 21 listopada. W związku z tym być może prawdopodobnie tamten budynek uzyska inne przeznaczenie, a tu będzie Dom Kultury i będzie nie być wyremontowany po prostu za unijne pieniądze. Ja uważam, że należy się z tego cieszyć, a Dom Kultury w mieście jest naprawdę potrzebny. Ja dziękuję za tę inicjatywę, bo naprawdę cel, proszę, nie mamy masy obiektów sportowych i sportowo nasi mieszkańcy mogą się rozwijać, kulturalnie niestety nie. I faktycznie, a dowożenie małego dziecka do Sosnowca, czy do Będzina, czy do Katowic dla pracujących rodziców wcale nie jest łatwą sprawą. Uważam, że takie opieka powinno być.
Proszę pan.
Proszę też tak jeszcze jeden komentarz do pana. Idąc pod okiem pana myślenia, to nie powinniśmy robić żadnych niczeladzi, bo po co są dni Będzina, dni Sosnowca, tak blisko jest, można jechać. A wczorajsza impreza pokazała, że jednak robimy niczeladzi, to ludzie przyjeżdżają i chcą w tym uczestniczyć. Także również mam nadzieję, że w naszych ośrodkach kultury też będziemy tętniło i uważam, że nie możemy tak działać, żeby ich nie mieć i jeździć do Sosnowca, do Domu Kultury, czy do jakiegoś innego miasta, bo to nie licuje.
Proszę pan Marek, to co mi później pan Stanisław Pisarek.
Ja jeszcze wracając do tego CPWS-u, może ten budynek, który zbuduje naprzeciwko rynku i tam kolejny, Bytomska 68, to może spowoduje właśnie, że ludzie zaczną mieszkać przydać. I ten trend spadkowy zostanie wywrócony. A w perspektywie może szybko wyratować jeszcze bardziej, pozwolić zwiększyć ilość mieszkańców przydać. Ale pierwszy krok trzeba zrobić. Bardzo podkreślam, bardzo dobrze się stało moim zdaniem, że budynek nie został sprzedany prywatnemu inwestorowi.
A poza tym rozwijając ten motyw, jak będą domy kultury, będą korty, będą to, ludzie może będą chcieli tu mieszkać, nie będą wyjeżdżać do innych miast. Może to jest powód, panie radny, czy z tego miasta ludzie wyjeżdżają, bo po prostu tu jest pustynia kulturalna, pustynia, tu nic nie ma. Może dlatego wyjeżdżają. Dlatego różnymi sposobami i przedstawiając możliwości rozwoju budownictwa i infrastruktury i kultury i tak dalej, spowodujemy, że ten trend się odwróci i rzeczywiście nie będziemy zmniejszać ilości ludzi. Także to różnymi sposobami.
Proszę pan Pisarek.
Ja powtórzę to, co mówiłem przed chwilą. Przelaż nie jest pustynią kulturalną, dlatego ponieważ jesteśmy członkiem wielkiej konurbacji. Więc siłą rzeczy wsiadamy w autobus 35, jesteśmy za chwilę w Sosnowcu, mamy teatr. Jeszcze raz to powtórzę, nie jesteśmy pustynią kulturalną, jesteśmy malutkim miasteczkiem otoczonym dużymi miastami. Możemy cynicznie wykorzystywać ich potencjał. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że trzeba robić różne rzeczy i chociażby wczorajsze dni, że na zimę to było nie pojawiło. Także trzeba robić, bo Dynica jest rzeką martwą i trzeba próbować ją reaktywować. Natomiast ja bym gorąco prosił, żeby zawsze tego typu ruchy były pod karty wyliczeniami matematyczno-finansowymi. Otóż ja nie wiem, czy wszystko można przewidzieć dla mieszkańca. Jeżeli wydamy 5 milionów euro, oczywiście to nie będą nasze środki, bo uzyskamy te środki z zewnątrz i dostaniemy je w prezencie, a niemniej jednak te środki zostaną wydane. Dlatego potem będziemy wydawać ileś pieniędzy na utrzymanie obiektu, na to. Okaże się, że w przeliczeniu na mieszkańca rocznie wydajemy tyle, a tyle pieniędzy. Tak jak wczorajsze dni czeladzi, panie burmistrzu, kosztowały średnio przeciętnie jednego czeladzieni na 10 zł. 10 zł zapłacił każdy czeladzianin, czy był, czy nie był. W związku z czym ja, choć nie uczestniczyłem, na chwilkę wpadłem, zapłaciłem 40 zł za wczorajsze dni czeladzi. Mimo, że nie lubię kajak. Ale to jest inny temat. Uważam, że dzisiaj razie powinno być. To była dygresja z mojej strony. Idzie mi o to, że szczegółowe wyliczenie, zasiągnięcie kilka mózgów i policzenie na kartkach z kalkulatorami liczeń, może się okazać, że bardziej nam się przynajmniej opłaca zrobić system indywidualnych stypendiów dla uzdolnionej młodzieży i tam płacić pieniądze i mieć geniuszy i tych geniuszy tutaj. Być może bardziej, ja jeszcze raz powtarzam, to jest kwestia wyliczenia. Być może da się to pogodzić i w taki sposób. Natomiast zobaczcie, elektrownia, ilu czeladzian narzeka, że jest elektrownia, bo rzeczywiście tak naprawdę nie spełnia żadnej pożytecznej funkcji, a kosztowała przeciążkę pieniądze.
A ilu narzeka?
Mnóstwo ludzi narzeka na elektrownię, bo nie spełnia takiej funkcji, o której teraz mówimy. Nie spełnia funkcji Domu Kultury.
Ale panie radny,
nie spełnia funkcji, proszę mi przerywać.
Ale proszę
o funkcji nie spełnia. Spełnia kiepsko funkcję galerii, bo tylko tyle i to wszystko.
Wie pan co, obraża pan tych ludzi, którzy prowadzą, wie pan. Był pan tam chociaż raz na jakiej otwarciu wystawy?
No dwa razy byłem, tak.
No dwa razy był pan. Tak. No to proszę częściej przychodzić. Wie pan zobaczyć tych twórców, którzy tam chcą wystawiać. Uniwersytet Jagielloński.
Ale mówimy o czymś innym. Ciężko jest tam na Ciężkie pieniądze zostały wydane na reformę, no tak, z funkcji, o której mówimy w tej chwili, na którą liczymy, że będzie spełniała cechownie, nie spełnia, zgadza się? Jest to tego typu obiekt. No nie spełnia tych funkcji domu kultury, nie spełnia funkcji ośrodka kultury w pełni tego słowa znaczenia. Nie ma tam zajęć dla dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, żeby próbować znaleźć takie rozwiązanie dla miasta Szczeradzi, które będzie optymalne. A wydaje mi się, że takie, powiedzenie sobie, wyremontujemy cechownię, bo dostaniemy pieniądze, ale co dalej? Co dalej? Tego wyliczenia nie ma, jeszcze raz zadarkuję, żeby to spróbować zrobić. Natomiast na
prawdopodobnie,
trafik jest w remoncie w tej chwili, tak?
Tak.
Na kiedy jest przewidziane?
No, do 15 września oddanie pierwszej części, a do końca roku sali koncertowej, która będzie maleńką salką, bo to jest 270 miejsc, to jak tam przyjdzie większa impreza, to się nie pomieszczą ludzie, więc to jest namiastka jakiegoś tam domu kultury, który dzielnicowy jak najbardziej może być, ale na pewno jest tak trochę większy odeon, wie pan, bo jak tam przyjdzie trochę więcej ludzi, to już nie ma miejsca, także to zupełnie nie spełnia tego oczekiwania, które ludzie by chcieli, żeby spełniało kino, gdzie było 500 miejsc i rzeczywiście obiekt okazały. Także to jest zupełnie inny dom niż o którym pan mówił. I jeszcze, żeby też pana uspokoić, na razie robimy ocenę techniczną tego obiektu, bo to jest wymóg. Natomiast jak będziemy robili projekt techniczny budynku, w którym musimy dookreślić, co tam chcemy, jakie tam będą funkcje pełnione, to zapewne pojawią się również i te informacje, o których pan radny chciałbym się dowiedzieć więcej, bo będziemy wiedzieli, co tam jest możliwe zrealizować. No i wtedy te koszty będzie można jakoś oszacować. Na razie tylko wiemy jedno, że mamy budynek w takim stanie, który musimy uratować. Też państwu przypominam, że ciągłość projektu zawsze trwa około 5 lat i wtedy trzeba na bazie tego nieodpłatnie wykorzystywać obiekt. Później ten obiekt może zarabiać. Tak samo dzisiaj na przykład elektrownia. W elektrowni moglibyśmy robić na najwyższym poziomie wystawy, które są płatne, ściągać tutaj Kossaka i innych, ale ludzie musieli za to płacić, żeby to się jakoś zwracało. Ale przez 5 lat tego nie możemy robić, więc bo nie możemy brać za to pieniędzy. No i to jest taki trochę zaklęty krąg, który ogranicza nasze możliwości, ale to trwa tylko 5 lat, a po 5 latach można ten obiekt wykorzystywać, a mury przecież zostają. Tak samo będzie z tym obiektem, który może być obiektem konferencyjnym, później może mieć przeróżne inne funkcje, które będą przynosiły dochody, ale o tym okresie, na który Unia konkretnie chce dać na działania kulturalne. My wiemy, też się obawiam tego, że to będą dodatkowe środki, ale tylko na to możemy dostać pieniędzy. Więc mamy pieniądze, mamy dylemat. Albo skorzystać z tego, bo to jest szansa, oczywiście szansa jedna może na 10, że na to dostaniemy, bo tych obiektów, które na naszym środku, na środku techniki są, to jest bodajże 270 i wszystkie będą chciały te pieniądze zdobyć, a my tylko mamy szansę i tutaj po industriadzie pan marszałek obejrzał ten nasz obiekt, jak to funkcjonuje, mam nadzieję, że to nas jakoś przybliżyło do tego, że ten obiekt uzyska to finansowanie, bo to byłaby ogromnie wspaniała sprawa. No ja po prostu nie mogę się nadziwić zdaniem człowieka, który chciał być burmistrzem w tym mieście, że jest szansa, że środki unijne odremontować ten obiekt i uratować go, bo to też jest późniejsza historyczna. Jak można tego nie widzieć? Ręce opadają naprawdę. No, przepraszam bardzo, że tak emocjonalnie się powiadam, ale nie mogę tego zrozumieć.
O głos prosiła pani Monika Pawła, później pan pisał.
Panie burmistrzu, ja nie mówię, żeby tego nie robić. Ja tylko proszę, jeszcze raz, proszę, żeby zrobić do tego kalkulację ekonomiczną nie na 5 lat, na 30. Tak jak pan powiedział, mury będą stałe, a mury potrzebują, jest takie powiedzenie w biznesie, posiadanie kosztuje. Prawda? Posiadanie kosztuje. I po prostu proszę o to, żeby zrobić kalkulację, to wszystko. Nie teraz, nie dzisiaj, nie dla naszej kadencji. Dla kadencji za 20 lat, kiedy pana nie będzie
raczej.
A mury będą stałe. O to mi chodzi, o nic więcej. Proszę mi przeinaczyć.
Ja mam takie pytanie, bo czy mielibyśmy się kierować, panie Stanisławie, odnośnie tych naszych domów kultury, bo wcześniej Pan proponował, żebyśmy likwidowali bibliotekę, teraz dom kultury możemy korzystać z sąsiednich miast, z kina, z teatru, tak? Teraz następny ruch to będzie jaki? Likwidacja szkoły czy przedszkola, bo równie dobrze no, dzieci mogą być do sąsiednich miast przecież włożone, no, ale należy tu pamiętać o tym przede wszystkim i zdawać sobie sprawę, że my musimy spełniać zadania ważne, które przed nami stoją. Także wszystkiego tylko i wyłącznie nie możemy przeliczać, bo my mamy oczekiwania mieszkańców spełniać. To już wielokrotnie padało tu na tej sali i na sali, w której prowadziliśmy komisję. Tak, dziękuję bardzo.
Pan jest świetnym przykładem, panie przewodniczący. Chodzi tam do kina wczoraj.
Wie pan co, pan już odpytywał mnie, czy książki czytam, także tu już myślę, że ja oczywiście, no, to jest wiem.
Nie, no pytam, gdzie chodzimy do kina wczoraj? Nie chodzimy. Chodzimy do kina, chodzimy. Jedziemy do Sosnowca, do Katowic, mamy kino.
No, no, no.
W takim razie proponuję, żebyśmy zaczęli myśleć o budowie teatru.
Bardzo proszę Pani, Pani Renata.
Nie da się tak wszystkiego przeliczyć i nie da się przeliczyć pieniędzy na rozwój naszych dzieci, naszej młodzieży, na rozwój mieszkańców. Wiadomo, że dom kultury jest to miejsce, które każde miasto uważa mieć powinno, które kosztuje i tyle. Z czasem można to organizować. Ja się cieszę, że w życiu miasta by nie było stać, żeby ten budynek wyremontować, by się rozwalił, no i może to by było fajniejsze.
Ja
przepraszam bardzo, ale no po prostu te zdania niektóre naprawdę nawet no nie wypadają, nie licują. Ja powiem więcej, ja o ten dom kultury upominam się od lat początku 90. Gdzie po prostu byliśmy całe życie przy tym Odeonie i życie kulturalne odbywało się w Odeonie. I marzeniem nie tylko moim mieszkańców jest, żeby naprawdę dom kultury był, gdzie dzieci mogą chodzić na zajęcia, gdzie się mogą rozwijać. I tak jak mówię, dom kultury, który tętni życiem i w którym naprawdę, do którego mieszkańcy chętnie idą, aż to kosztuje, to jest logiczne. Ale takie jest zadanie miasta. Miasto ma się opiekować swoimi mieszkańcami i obowiązkiem jest zapewnić rozwój w każdej dziedzinie naszych mieszkańców. I nie można powiedzieć, że budujemy teatr, bo ten teatr nam nie jest potrzebny. Bo faktycznie do teatru możemy sobie jechać do Katowic, do Sosnowca, ale do domu kultury. Dom kultury ma być dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży. I ma być w naszym mieście. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, bo ja mam niestety spotkanie z mieszkańcami, to dodatek może jakąś ogólną dyskusję, to będzie jeszcze czas, a chcielibyśmy jeszcze sprawę absolutoryjne mojej obecności, jeżeli można.
To już widzę, panie burmistrzu, że już wyczerpaliśmy wszystkie pytania do tego punktu. Przechodzimy do głosowania projektu 84 w sprawie zmian do budżetu miasta. Kto z Państwa jest za przyjęciem tych zmian? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał? 1 osoba wstrzymująca. Konsekwencją przyjęcia projektu numer 84 dotyczącego zmian w budżecie miasta jest projekt 88 dotyczący wieloletnich zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 85, przepraszam. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? 5 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Jeśli chodzi o pierwszy punkt, mamy wyczerpany porządek. Drugi punkt dotyczy analizy sprawozdania budżetu miasta Czelak za 2015 rok, udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta, mamy opinię Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy pani skarbnik w tej kwestii chce coś dopowiedzieć?
Ja tylko dosłownie dwa zdania, ponieważ no wiadomo, że po roku, tak wynika z przepisów, mamy ocenić ten ubiegły rok i udzielić absolutorium burmistrzowi. Państwo otrzymali szczegółowe informacje z przedstawionymi cyframi, jak zrealizowany był budżet w 2015 roku. Ja myślę, nie będę się może powtarzać i mówić tych wszystkich cyfr, bo one są to, co mówiliśmy też na wstępie, pozytywne, jeżeli chodzi o dochody. To udało nam się zrealizować w 2015 roku dochody, zarówno bieżące wykonanie było wysokie, jak i dochody majątkowe i to pozwoliło, żeby przełożyć te dochody na wydatki, a to, co zostało zrobione, to myślę, że wszyscy widzą, bo zostało zrobione bardzo, bardzo dużo i ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że akurat ubiegły rok był rokiem, no od wielu tych lat, można powiedzieć, chudym, był tym rokiem, gdzie nie było problemów, jeżeli chodzi o finanse, gdzie płynność finansowa została zachowana, zrealizowaliśmy no, zadania, które były zaplanowane, zrealizowaliśmy wszystkie, nie było zatorów jakichś płatniczych, czyli no, można powiedzieć, że ubiegły rok to sen mi nie spędzał sobie tak jak to lata poprzednie, a to, tak jak powiedziałam na wstępie, co zostało zrobione, to widać w koło. Tak, to widać w koło. Także jeżeli by Państwo mieli jakieś pytania, bo tu jest właśnie ten autor tego budżetu, także do burmistrza. Dziękuję.
Jeżeli można, proszę Państwa, ja też się ogromnie cieszę, że udało się wykonać budżet na poziomie tam 97, tak?
Tak, dochody razem z przychodami 99%.
99%, no to jest rekordowe wykonanie od wielu, wielu lat. Z tego się ogromnie oczywiście cieszę, bo to daje możliwość do tego, żeby optymistycznie spojrzeć na przyszłość. Oczywiście pod warunkiem, że kolejne lata również takie będą, ja ufam, że tak. Natomiast wykonanie było nieco słabsze i tu tylko usprawiedliwię się tym, że zakładaliśmy, że w ubiegłym roku już pewne środki pozyskamy z Unii Europejskiej, które pozwolą nam realizować pewne inwestycje, które zaplanowaliśmy w ubiegłym roku. No niestety tak się nie stało. Mało tego, w tym roku również są duże opóźnienia w tym zakresie i też nie wiem, czy wszystkie założenia, które na ten rok mamy, wykonamy, ale to jest niezależne od nas i też to w oborze mamy, bo jest, skraca się ten czas do 2020 roku, muszą być wydane środki unijne, a tutaj już jest 2016 i jeszcze można powiedzieć, nie ruszyliśmy z tymi środkami. Ciągle opóźnia to Urząd Marszałkowski albo tam wyższe jakieś instancje do tego, aby te środki uruchomić. Także ja ogromnie się cieszę i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu radnym i tym, którzy krytykują i pilnują, żebyśmy tutaj jakoś nie dorzucali tych środków na daremno. Oczywiście też bardzo dziękuję wszystkim komisji, która też zaufała, że te wszystkie nasze plany, zamierzenia, bo wiele poprawek było do budżetu, powiększaliśmy ten budżet, zwiększaliśmy plan budżetu w trakcie roku i zarówno po stronie przychodów, dochodów, jak i wydatków. Bo przypomnę, że ten budżet, który przygotowała pani burmistrz Kosmala, miał zaplanowane inwestycje na poziomie 1,5 miliona złotych. Myśmy zaplanowali na prawie 19, a wykonaliśmy inwestycji za 14 milionów. Taka ciekawostka, jest to najwyższy budżet inwestycyjny z wszystkich miast powiatu będzińskiego. Na drugim miejscu są Psary, ja niedawno wyczytałem, które mają dużego inwestora, jakiegoś pozyskali my na pierwszym miejscu, Psary na drugim, chyba dopiero na trzecim Będzin, z tego się najbardziej cieszę i też podkreślę Państwu jedną rzecz, że to nie dlatego, że mieliśmy obligacje, ponieważ obligacje de facto przeszły na nadwyższe budżetowe i na ten rok niemal w całości, bo obligacji było za 7 400 000, a nadwyżka była bodajże 7 300 000, także praktycznie bez obligacji zrealizowaliśmy tą podwyżkę. Jedynym środkiem pozyskanym była Jessica, to taka jedyna pomoc, którą uzyskaliśmy. Natomiast też podkreślę bardzo mocno, że zresztą powiem to również na sesji, że przejęliśmy budżet niezwykle z dużymi obciążeniami. Płaciliśmy w tym roku najwyższą chyba od lat kwotę za spłatę stare kredytów, 6 milionów złotych plus 1 000 000 złotych odsetek, to jest 7 milionów złotych. I gdyby to było tylko to, to ja bym nie miał nic przeciwko temu, bo kiedyś za te pieniądze wyremontowano szkoły, placówki i trzeba po prostu je spłacić. No ale oprócz tego jeszcze było wiele różnych innych zaległości. Jak się okazało, ponad 2,5 miliona złotych to były zobowiązania wymagalne wobec CTBS-u, które moja poprzedniczka nie płaciła. No i oczywiście różnych innych zobowiązań, takich odkładanych w czasie. One nie były wymagalne tylko dlatego, że pani burmistrz Kosmala miała taki sposób, jak miała coś zapłacić, to się z tym nie zgadzała i oddawała to do sądu. No i w sądzie to się działo w jednej instancji, potem w drugiej instancji, potem kasacja. No i niektóre te zobowiązania, co prawda nie były wymagalne, i one spadły na naszą kadencję do zapłaty. Między innymi taka była kara za realizację GBS-u, gdzie mieliśmy zapłacić 600 tysięcy. Jak sobie przypomniałem, poprzednia rada środki na ten cel zabezpieczyła, ale pani burmistrz postanowiła się odwoływać od tej decyzji. Do sądu jedna, druga instancja, kasacja, no niestety przegraliśmy. No i zamiast 600 tysięcy musimy zapłacić 1 000 000 złotych. 600 w ubiegłym zapłaciliśmy, a w tym roku 400 tysięcy. Także, no i takich różnych innych zobowiązań uzbierało się jeszcze drugie 2,5 miliona, także oprócz tych 7 jeszcze 5 milionów innych zobowiązań. Gdyby nie to, to my byśmy z własnych środków wszystko zrealizowali. No ale no, oczywiście zobowiązania trzeba zapłacić. No i cieszę się ogromnie, że wszystkie pospłacaliśmy i ten rok pod względem innych zobowiązań już jest wyczyszczony. Natomiast oczywiście ten rok jest też ciężki, ponieważ najwyższa, tak powiem, kwota spłaty starych kredytów właśnie przypada na ten rok, ponieważ pani burmistrz też przesuwała, rolowała pewne płatności i na ten rok mamy 7 milionów spłaty starych kredytów plus około 1 000 000 też odsetek, to jest prawie 8 milionów złotych. Potem oczywiście, jak na sesji pokażę, zjeżdżamy zdecydowanie w dół z tymi spłatami, mimo tych nowych zobowiązań, które przyjęliśmy na siebie. Także przyszłość, ja widzę, różowych barwach, przeciwieństwie do pana radnego. Nawet gdyby się okazało, proszę państwa, że w naszym mieście jest tylko 20 tysięcy mieszkańców. Ale przecież tereny inwestycyjne na nas pracują. Na tych 20 tysięcy mieszkańców pracują inwestorzy, a my chcemy ich mieć jak najwięcej. I będziemy mieć jak najwięcej. Więc będzie łatwiej utrzymać, będziemy mieli być może mniej szkół, mniej przedszkoli. Jest to pewna strata, którą szkoda by było ponieść, ale też warunki, że tak powiem, obciążenie finansowe z tego tytułu mniejsze. Także niezależnie od tego, czy nas będzie mniej, czy więcej, ja widzę naszą przyszłość w barwach różowych, ale oczywiście będę robił wszystko i walczył o to, żeby nie było 30 tysięcy, tylko najmniej 40 tysięcy mieszkańców, ale to od nas wszystkich zależy, czy to miasto będzie miastem, w którym będą się ludzie mieszkać, w którym będą chcieli się lokować, ale żeby tak się stało, to nasze miasto musi się rozwijać pod każdym względem kulturalnym, oświatowym, społecznym. Wszystkie te elementy są niezwykle ważne dla każdego mieszkańca. No i oczywiście wszystkie bierzemy pod uwagę pod kątem właśnie jakości życia w Czeladzie. Jestem przekonany, że nam się uda, tylko musimy wszyscy ciągnąć ten wózek w jedną stronę. Na szczęście teraz tak jest, że 90% ciągnie w jedną stronę i za to z tego się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma pytanie? Pan Pisarek, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, stawiając sobie tezę, że 10% ciągnie przeciwną, jest pan w głębokim błędzie. Ja wypowiadając czasami być może kontrowersyjne zdanie, zawsze kieruję się tym, żeby Czeladź funkcjonowała w przyszłości jak najlepiej. Mój pomysł, żeby na przykład otoczyć indywidualnymi stypendiami dzieci zajmujące się kulturą, sztuką czy sportem, jest także pomysłem, który z pewnością przysporzyłby i wpływałby pozytywnie na zwiększenie ilości mieszkańców Czeladzi, to poszłaby chwała nie tylko w województwie śląskim, ale i w całej Polsce, że jest takie miasto, które każde uzdolnione dziecko natychmiast obejmuje dotację. A to jest tylko jeden z pomysłów. To jest tylko jeden z pomysłów, także proszę w ten sposób nie mówić. Ja oczywiście również cieszę się z tego, że miasto się w tej chwili zamyka i że mimo iż mamy sporo wydatków, jakoś sobie z tym dajemy radę. Także to jest pozytywnie. Co boskie to Bogu i tak dalej, i tak dalej.
Panie Burmistrzu, no w tym budżecie, w tym sprawozdaniu, to należy zwrócić szczególną uwagę, że od kilku lat nie mieliśmy wykonania po stronie majątkowym, dochodów po stronie majątkowym. W poprzednim roku uzyskaliśmy 95% i to jest od kilku lat nie udało nam się tych dochodów wykonać. To należy podkreślić, że dzięki temu możemy właśnie inwestować, rozwijać się i kolejne środki pozyskiwać z funduszy unijnych, bo dysponujemy środkami własnymi. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt. Bardzo proszę, nie widziałem pani Ireno. Pani Irena, proszę.
Ja chciałam zapytać, że komisja rewizyjna jest na tym jaśnieniu. Chodzi mi o wzrost wynagrodzeń, ponad 2 miliona w stosunku do roku poprzedniego. Z czym to się wiąże? Czy to się bardziej wiąże, że idzie przeznaczenie na oświatę, czy to jest większość na administrację urzędu? Jak się po prostu rozkładają? Bo to jest taka dosyć znacząca kwota, bo jak mówię, na stosunku.
Ja tu szybko odpowiem, bo było wyjaśnienie dla Komisji Rewizyjnej. Dałam też takie informacje w formie pisemnej. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, gdzie się położyłam tutaj, ale może te słownie. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to akurat rok ten wyborczy był specyficzny i wzrost w administracji spowodowany był tym, że mieliśmy tak jakby podwójne stanowiska, ponieważ było jeszcze ubiegli ten burmistrzowie, no i już obecni. I stąd wynagrodzenia były większe. Poza tym, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, też były i formie nagród były, no i regulacje, które pan burmistrz po analizie budżetu też zrobił, że no, pewne osoby, które długo pracowały, a miały tą średnią, niską bardzo, zrobił wyrównanie. A poza tym, no jeszcze i osoby, które nowe przyszły, no też były odprawy, były nagrody jubileuszowe. Natomiast jeżeli chodzi o oświatę, to były wynagrodzenia, regulacje w oświacie. To wszystko spowodowało, że wzrost tych wynagrodzeń w poszczególnych tych dziedzinach wzrastał.
Proszę pan burmistrz.
Proszę państwa, wzrost, bywają dwa albo trzy rodzaje wzrostów. Po pierwsze, rośnie najniższa płaca, a my tych ludzi z najniższą płacą mamy sporo, więc automatycznie im to rośnie. Postanowiliśmy dać podwyżki wszystkim pracownikom administracyjnym ze szkół obsługi gospodarczej. Postanowiłem podnieść płacę wszystkim tym, którzy do poziomu określonego, tam 200-300 zł, którzy przez ostatnie 5 lat nie mieli żadnej podwyżki, bo to byli ludzie na ogół gdzieś tam odsunięci na bok z różnych względów. I na koniec roku wszyscy pracownicy, dzięki temu, że ten budżet dokładaliśmy, dostali nagrodę, nie wiem w jakiej to wysokości, średnio około 500 zł. Praktycznie wszyscy średnio uzyskali nagrodę. Także uważam, że za dobrą pracę trzeba dobrze płacić, a nie musimy kiedyś Państwu radnym wyliczyć średnią, jaką mamy w administracji, żebyście Państwo wiedzieli, że płace są na skandalicznie niskim poziomie. No i wiadomo, jak w poprzedniej kadencji nie było pieniędzy, to Pani Burmistrz nawet nie miała ruchu, żeby tutaj komuś podnieść, nawet niewartościowym pracownikom. Ja uważam, że taki stan nie może funkcjonować, tak jak dzisiaj w kraju. Pokazują, że jednak ta najniższa płaca powinna rosnąć i wszyscy się na ogół z tym zgadzają. Także ja również się zgadzam z tym, że urzędnicy powinni zarabiać godne pieniądze, byle tylko chciało im się pracować i wykonywali swoje obowiązki dobrze. Ja uważam, że bardzo wielu pracowników jest znakomitych w naszym urzędzie, którzy zasługują na płacę znacznie wyższą. No oczywiście staramy się robić to tak, żeby się zmieścić w tym budżecie, który mieliśmy. W ubiegłym roku mieliśmy taki budżet, jaki mieliśmy, zmieściliśmy się Także ja tu nie widzę powodu do jakiegoś niepokoju z punktu widzenia realizacji budżetu, bo tyle, na co Państwo się zgodzą, tyle możemy wydać. Na co się Państwo zgodzili, tyle wydaliśmy. Ale zgodziliście się naprawdę nie na jakieś luksusy.
To znaczy ja dziękuję, ja to chciałam usłyszeć, bo przez 4 lata upominaliśmy się pracowników oświaty, właśnie administracji i obsługę. No i cieszę się, że wreszcie, no nie wiedziałam, że te pieniążki po prostu, że to, także cieszę się, że
tak, ale ja sobie mówię, przyszłym, w tym roku również podjęliśmy już decyzję, mimo którego miesiąca pracownicy administracji nie znowu mają 5%, bo oni byli bardzo.
Dziękuję bardzo, nie widzę pytań. Przechodzimy do punktu kolejnego, mamy sprawy bieżące, czy Państwo punktujemy?
Nie.
Czy opinia nie jest?
Panie Mateuszu, nie jest potrzebna opinia.
Komisji rewizyjnej. Kolejny punkt mamy sprawy bieżące. Czy Państwo w sprawach bieżących chcieliby zabrać głos? Nie widzę.
Jest.
Bardzo proszę, Pan Sarek.
Ja mam taką prośbę, tutaj informację międzysesyjną, informującą na samym początku, informującą o tym, ile nas jest prowadzi. Ja bym bardzo prosił, żeby może rozszerzyć to kiedyś i chociaż jednorazowo, bo to nie jest taka jakaś bardzo zmienna dana, żeby zrobić tak zwaną piramidę wiekową. Jestem bardzo ciekaw, jak w Przelazie to wygląda. Ile jest osób do 5 roku życia i osób do 10 roku życia? Jak wygląda piramida wiekowa? Tak z ciekawości, szanownym Państwu radnym powiem, że w Europie jeszcze 100 lat temu ta piramida wiekowa przypominała choinkę, to taką choinkę ze złożystymi, bardzo zielonymi gałęziami, ponieważ było najwięcej dzieci, potem najwięcej, generalnie bardzo, taka choinka w ten sposób. W tej chwili w Europie to wygląda tak. A istnieje ryzyko, że to już niedługo będzie wyglądało tak. Jestem ciekaw, jest tu mało dzieci, bardzo dużo dorosłych.
Ale coraz dłużej żyjemy.
Bardzo dużo starych ludzi.
Kiedyś ludzie wieku
średniego. Jak my wyglądamy w Przelazie, jeżeli chodzi o porównanie z Europą, jak w ogóle to w Przelazie wygląda, bo to też jest istotne w kontekście chociażby różnych dyskusji dotyczących domów kultury albo Uniwersytetu Trzeciego Rzymu.
Ale żeby to pokazać, to trzeba jakąś skalę czasu.
Jaka jest aktualna piramida wiekowa Przelazi? Ile jest osób do...
Czyli udział osób w ogólnej skali, tych do 5 powyżej...
Tak, powyżej 90, powyżej 60, powyżej 60. Ja nie wiem, jakie są standardy statystyczne, to jest około 10 lat. Do 10 lat jest z tyłu, do 20 lat, do 30 lat i tak dalej. Nasze służby z pewnością mają te informacje, no bo wszyscy mamy numer testy, myślę, że są w bucie. Numer testy. Ale to, żeby taką informację posiadać, jak to wygląda wczoraj. Bo wiadomo, że każda nowo zatrudniona, nowo zamieszkała rodzina, to raczej będzie nam zmniejszała, robiła bardziej klasyczną piramidę wiekową.
To taka prośba. Pani Szyn,
ja właśnie też to analizowałam i tutaj w strategii rozwoju są te szabelki takie, gdzie przybliżają naszą czeladź. Właśnie jeżeli chodzi właśnie o ludność wieku nieprodukcyjnej, proponuję sobie to przejrzeć, bo to jest takie troszkę bieżące, ja to analizowałam. Także tu można też tego wyciągnąć. Na przykład ludność wieku nieprodukcyjną na 100 osób w wieku to jest Polska 5,2, Czeladź 5,3,2. No w stosunku do kraju, także tu no bardzo takie są ciekawe te tabelki, można po prostu zerknąć. I tu również są ludzie pracujący, z udziałem na kobiety, z udziałem zawody, także można po prostu
analizować. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej. Dziękuję.